kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. Dziś rozmawiam z Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym portalu Business Alert i jednym z najbardziej, moim zdaniem, dociekliwych analityków sektora energetycznego. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ma Pan swój chyba przepis, zdaje się, na zakończenie wojny na Ukrainie i zmuszenie Rosji do rozmów. To jest takie 3x S, które Pan często powtarza u siebie we wpisach społecznościowych. 3x S, czyli spokój, sankcje, solidarność. To wystarczy?
To musi wystarczyć, jeżeli nie chcemy wojny nuklearnej. Należy powstrzymać Władimira Putina. Mamy do dyspozycji szereg narzędzi znanych z historii, które działały na Rosję. To po pierwsze spokój, czyli nie uleganie dezinformacji, na przykład o tym, że zaraz zabraknie paliwa w Polsce, albo że drożyzna to wina naszej asertywnej polityki wobec Rosji. To sankcje, które ograniczają pieniądze płynące na Kreml i alienują Władimira Putina w odniesieniu do jego otoczenia, które jako jedyne może zmienić politykę rosyjską, bo Władimir Putin nie podejmuje decyzji jednoosobowo. No i solidarność, czyli wsparcie Ukrainy, także w energetyce, także w gospodarce. Nie chodzi tylko o wsparcie militarne, które także jest wskazane. Te wszystkie narzędzia są inne niż zaangażowanie NATO w konflikt militarny, który jest na końcu, w takim najczarniejszym scenariuszu, jeżeli nam nie uda się powstrzymać.
Panie Wojciechu, ale pan mówi solidarność, tylko solidarność to także dla mnie łączy się z sankcjami. No jak sobie patrzę w tej chwili na to, jak to wygląda, no to nie jest tym zbyt różowo. Ja już nie mówię o Chinach, bo to jest jakby zupełnie osobna kwestia, ale mam przed sobą dane z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który mówi, że w ciągu ostatnich kilku dni rubel umocnił się o ponad 25%. I to wszystko analitycy Instytutu mówią, że przez brak spójnych, jednoznacznych sankcji na surowce z Rosji. Innymi słowy, brak embarga.
Niestety rubel odzyskuje siłę ze względu na to, że istnieje szansa na business as usual, czyli politykę, która będzie polegać na tym, żeby nie zrywać wszystkich relacji gospodarczych z Rosją. Niektóre firmy sygnalizują, że mimo wszystko zostaną w Rosji. Za to spotyka je często bojkot konsumencki w państwach takich jak Polska, ale ten ruch bywa też popierany w niektórych częściach Europy, więc po tym, jak początkowo giełdy obawiały się, że za chwilę dojdzie do całkowitego przerwania więzi z Rosją, do tego nie doszło. Poza tym mamy też chwilowe uspokojenie na froncie na Ukrainie i niektórzy mogą myśleć, że zbliżamy się do końca tego konfliktu, natomiast może tak faktycznie nie być.
Jeśli nie liczyć bombardowania budynków, które są oznaczone napisem dzieci, prawda?
To niektórzy się być może przyzwyczaili do takich obrazków. No właśnie, natomiast niektórzy myślą, że zaraz będziemy mogli wrócić do biznesu z Rosją. To prawdopodobnie będzie niemożliwe i nie powinno być możliwe. Nasza polityka powinna być jak najbardziej stanowcza. No i tutaj zobaczymy, jak zachowają się państwa unijne, państwa takie jak Niemcy czy Francja, które mimo wszystko nie zrywają tych więzi do końca i one są głównymi przeciwnikami stanowczej polityki embarga na dostawy gazu czy ropy z Rosji. Tymczasem Francja ma atom, mogłaby pożyczyć gaz rosyjski bez problemu. Niemcy mają rozwinięty przemysł, są w stanie ograniczyć wzrost produktu krajowego w celu chronienia świata przed katastrofą klimatyczną, a wahają się ze względu na to, co dzieje się na Ukrainie, pomimo tego, co dzieje się na Ukrainie, przed stratami gospodarczymi wynikającymi z zerwania więzi z Rosją.
Panie redaktorze, ja tak próbuję szukać jakichś usprawiedliwień i przeglądam niemiecką prasę. Usprawiedliwień punktu widzenia niemieckiego czy francuskiego. Dziennik Handelsblatt pisze, że właściwie ogłaszając sankcje trzeba kierować się taką zasadą, że restrykcje powinny uderzyć w tego, w którego są wycelowane, mocniej niż w tego, kto je ogłasza. I zdaje się, że chyba zdaniem niemieckich i częściowo francuskich decydentów, no to jest po prostu tak, że może to bardzo mocno uderzyć w te gospodarki. Są takie dane, które mówią, że Niemcy mogą 3% wzrostu PKB na tym stracić. I może to jest po prostu strach, zwykły strach przed tym, że to uderzy równie mocno w te gospodarki.
I z tego punktu widzenia należy się zapytać, jakie byłyby straty PKB niemieckiego, gdyby doszło do III wojny światowej. Jeżeli chcemy uniknąć takiego rozwoju wypadków, najlepiej zatrzymać Władimira Putina na Ukrainie, najlepiej doprowadzić do zmian w Rosji, zanim Rosja zapuka do naszych drzwi. Już pierwsze instalacje budowane przecież z udziałem NATO, ale na Ukrainie zostały zbombardowane. Zobaczymy, co będzie dalej. Strach o zdrowie gospodarki niemieckiej został wypunktowany przez prezydenta Zełenskiego, który wystąpił w Bundestagu i w gorzkich słowach mówił o tym, że zależność energetyczna od Rosji przez projekt Nord Stream 2 była przypominana przez Kijów i wtedy Niemcy mówili gospodarka, gospodarka, gospodarka. Teraz Ukraina apeluje o embargo na gaz i ropę z Rosji. Znów Niemcy mówią gospodarka, gospodarka, gospodarka i mogą naprawdę popełnić poważny błąd strategiczny, bo na końcu, jeżeli nie podtrzymamy Władimira Putina, to te straty gospodarcze będą jeszcze większe. Dlatego trzeba działać szybko i w sposób zdecydowany, zanim Rosja przygotuje się też na takie nowe sankcje, bo do pewnego stopnia jest w stanie to zrobić.
Czyli sankcje muszą być szybkie i natychmiastowe, a nie stopniowo wprowadzane. Dokładnie. Bo to jest sposób na to, żeby gdzieś tam Rosja je przejmowała łagodnie, jak rozumiem, tak?
Rosja nie jest w stanie z dnia na dzień porzucić europejskiego rynku zbytu gazu. Trochę łatwiej jej byłoby przekierować ropę do Azji. Na przykład Indie korzystają na tym, że firmy europejskie nie chcą kupować ropy rosyjskiej nawet bez embargo i na promocji sprowadzają ją właśnie do siebie. Dlatego właśnie szybkie, chirurgiczne cięcie, które doprowadziłoby do szybkiego tąpnięcia w Rosji, to jest sposób na to, żeby wywrzeć presję na otoczenie Władimira Putina. Im dłużej się będziemy zastanawiać, tym lepiej Władimir Putin przygotuje się na taką ewentualność.
To teraz proszę sprawić, żeby ten dzień mój nie był gorszy niż te ostatnie wydarzenia. Czy to prawda, że na zachód płynie w tej chwili więcej gazu rosyjskiego niż przed wojną? Czy to jest jakiś fake mit?
Do pewnego stopnia została udrożniona trasa przez Ukrainę. Ten gaz cały czas płynął, tak samo jak ropa płynęła, dopóki nie ma decyzji o embargu unijnym. Nie ma podstaw do zrywania tych kontraktów. Niektóre państwa mówią, że zaraz porzucą gaz rosyjski, niezależnie od embargo, jak Polska, która po kontrakcie jamalskim żadnego nowego nie chce podpisać.
On się kończy, przypomnijmy, w grudniu 2020
roku. Tak. I potem już nie będzie niczego. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej mówił, że nie będzie żadnego kontraktu z Rosjanami i bardzo dobrze. Natomiast niektórzy klienci w Europie Zachodniej być może maksymalizują import po to, żeby się przygotować na ewentualne embargo. Nie warto się tym przejmować. Rosyjska propaganda oczywiście to podbija, natomiast wciąż jesteśmy w stanie zadać decydujący cios gospodarce rosyjskiej poprzez embargo na ropę i gaz. Polska, Litwa, jest szereg krajów, które zabiegają o to na arenie europejskiej i niestety może być tak, że dopiero jeszcze gorsze obrazki z Ukrainy przekonają nas, Europejczyków, jako całość do zdecydowanego działania.
A może to jest tak, że po prostu nie każde państwo jest przygotowane na to embargo? Mam też kolejne dane Business Insider, który mówi, że akurat Polska świetnie jest przygotowana, bo ma magazyny gazu wypełnione po korek, można powiedzieć. Całkiem nieźle wygląda to także na przykład w Niemczech, a najgorzej jest, jeśli chodzi, chociaż nie, Niemcy wcale nie są ze względu na też poziom zużycia, ale najniższe rezerwy mają bodajże Austria, Belgia, Francja też się powinna obawiać tego obcięcia. Może po prostu to punkt widzenia zależy od punktu gazu napełnienia.
Mamy złe założenia od samego początku. Nie da się uniknąć kosztów ekonomicznych awantury Władimira Putina na Ukrainie. One są duże, będą jeszcze większe. Czy wprowadzimy embargo, czy nie? To kwestia zgody na pewną cenę naszej skuteczności, która będzie polegać na tym, że między innymi ograniczymy pobór surowców, które normalnie w dużej mierze pochodzą z Rosji. A zatem my musimy zacisnąć pasa, żeby pomóc Ukrainie. I na to Europa przyzwyczajona do lat dobrobytu tu nie zawsze jest gotowa, ale musi być gotowa, bo wciąż zaciskanie pasa jest lepsze niż bieg na pole bitwy i wylewanie litrów krwi, tak jak to robią Ukraińcy w tym
to momencie. Jeszcze raz dziennik Handelsblatt, który uważa, że skuteczniejszym uderzeniem w Rosji niż embargo na gaz jest ropa, że to jest bardziej dla Rosji strategiczny surowiec, z którego czerpie większy zysk. No a z kolei Międzynarodowa Agencja Energetyczna mówi, że Polska jest wśród krajów, które są najbardziej zależne od rosyjskiej ropy.
Rosyjska ropa jest potrzebna do pewnych procesów w rafineriach ze względu na jej charakterystykę. Mamy różne gatunki ropy. Ropa rosyjska jest kwaśna, ciężka, taka jak na przykład ropa irańska, ale nie jak amerykańska czy saudyjska. To prawda, natomiast rynek ropy jest dużo lepiej rozwinięty. Między innymi dlatego są rozmowy o tym, żeby Iran wrócił na rynek ropy po zniesieniu ewentualnym sankcji. Są sposoby na to, żeby z jednej strony dywersyfikować źródła dostaw. Polacy zeszli ze prawie 100% do 60% w chwili obecnej i są sposoby na to, żeby zmniejszać pobór. I to najbardziej boli tych, którzy boją się o los gospodarki. Natomiast nie czas żałować róż, gdy płonie las. Jeżeli my nie będziemy gotowi do kosztów ekonomicznych, poniesiemy kiedyś koszty militarne, które będą dużo większe.
Pan to bardzo konsekwentnie powtarza od początku naszej rozmowy. Czyli słowa prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, to nie jest jakieś machanie puste szabelką, że w każdym momencie możemy zrezygnować z ropy rosyjskiej?
Oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy zapasy pozwalające przetrwać kilkaset dni bez jakiejkolwiek ropy. Natomiast zabrakłoby wtedy tylko ropy rosyjskiej. Czekamy na pieczątkę unijną, żebyśmy mogli zgodnie z prawem przerwać kontrakty takie jak właśnie Orlenu. I wtedy bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić. Niemcy też i cała Europa też przy odpowiednich kosztach, które będą mniejsze niż brak działania.
To jeszcze, skoro Niemcy, to w takim razie też Nord Stream 2, amerykański sekretariat stanu, jedna z jego przedstawicielek mówi, że Nord Stream 2 to jest kawałek metalu na dnie morza i nie sądzi, żeby kiedykolwiek on ożył i ten gazociąg już nigdy nie wróci. Tymczasem wczoraj minister Naimski, również przez pana wspomniany, mówi, że nie jest wcale taki pewien, że Nord Stream 2 nie powstanie.
Najlepiej byłoby go rozmontować na wszelki wypadek, bo ta infrastruktura stoi i ktoś mógłby zechcieć jej kiedyś użyć. Natomiast to jest sprawa do rozstrzygnięcia daleko przed nami. Na razie należy powstrzymać agresję Rosji na Ukrainie i to jest bezpośredni problem, który powinien być centrum uwagi, a dywagacje o odbudowie gospodarczej Ukrainy czy o odbudowie relacji z Rosją to jest naprawdę temat nie do dyskusji na ten moment, kiedy grozi nam wojna światowa.
Pewnie nie jeden z państwa kojarzy i lubi twórczość Michaiła Buchakowa. Jest tam takie słynne zdanie: Anuszka kupiła już olej. Pan także je cytuje. Kto zna, ten wie, że chodzi o pewną groźbę, która się wykonuje i głowa leci.
Warto czytać Mistrza i Małgorzatę. Tak?
Cudowna książka, zagadną się. Ale pytam o tym w kontekście takim, czy to, że pan to cytuje, to jest wyraz optymizmu, który w panu gdzieś jest, jeśli chodzi o ten rozwój wydarzeń w związku z Rosją. To się musi skończyć totalnym odcięciem Rosji i bankructwem tego kraju.
Historia pokazuje, że żadna dyktatura nie jest wieczna, żaden terror nie jest wieczny i to tylko kwestia czasu, kiedy Władimir Putin upadnie, a system władzy w Rosji być może się zmieni na lepszy, nieco lepszy. To tylko kwestia czasu, a im dłużej my się będziemy zastanawiać, co zrobić, tym więcej czasu dajemy właśnie Władimirowi Putinowi. Myślę, że na końcu on zapłaci za swoje zbrodnie.
No to powtórzmy w takim razie za mistrzem Buchakowem, czy też za Wojciechem Jakubikiem. Putin, Anuszka już kupiła olej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i oby ten rzeczywiście czas był czasem ważnych decyzji. Dzisiaj podobno znowu spotkanie ambasadorów Unii Europejskiej i tam mogą zapaść też decyzje o dalszych sankcjach.
Oby.
Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Kluczowy temat.